Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, wczoraj zrezygnował z swojej funkcji ojciec święty Benedykt XVI, opuścił już Rzym, jest w Castel Gandolfo. O refleksję na temat pontyfikatu poprosiliśmy księdza profesora Marka Chmielewskiego, kierownika Katedry Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podsumowanie, ale też może odniesienie się do pontyfikatu poprzednika błogosławionego Jana Pawła II.
W ostatnim czasie słyszymy częste porównania pontyfikatu Benedykta XVI z pontyfikatem Jana Pawła II i nierzadko osobiście słyszałem takie stwierdzenia, że jedynym czym papież Benedykt XVI mógł się zapisać w historii, to jego abdykacja. Tego typu ocena jest niezwykle krzywdząca. Podobnie jak stwierdzenie, że na tle pontyfikatu Jana Pawła II Benedykt XVI właściwie niczego nie dokonał, poza tym, że ustąpił z urzędu Piotrowego. Tego typu oceny są, jak powiedziałem, bardzo niesprawiedliwe i świadczą raczej o nieznajomości ani jednego, ani drugiego pontyfikatu. Poza tym nie można ich porównywać, bowiem pontyfikat Jana Pawła II trwał 26,5 roku, natomiast pontyfikat Benedykta XVI niespełna 8 lat. Niemniej jego wkład w życie i duchowość Kościoła jest naprawdę nie do przecenienia i wciąż oczekuje na gruntowne zbadanie i ocenę. Zwróćmy uwagę tylko na same dokumenty, które wydał papież Benedykt XVI, których rzecz jasna jest mniej niż Jana Pawła II z uwagi na długość pontyfikatu. Przypomnijmy, że są to 3 encykliki Deus Caritas Est, wydana w Boże Narodzenie 2005 roku, 2 lata później Spe Salvi i w 2009 roku encyklika Caritas in Veritate. Ponadto godne uwagi są adhortacja apostolska Sacramentum Caritatis, jak również Verbum Domini. W tych 5 dokumentach, nie wspomnę o innych drobniejszych, mamy bardzo wielkie bogactwo treści ważnych dla życia duchowego Kościoła. Przede wszystkim zwrócić należy uwagę na tematykę Bożej miłości. Papież Benedykt XVI w pierwszej swojej encyklice, która jest programową dla jego pontyfikatu, jak zresztą sam to podkreślił w innym miejscu, bardzo mocno akcentuje, że Bóg jest miłością. To zdanie wzięte z pierwszego listu świętego Jana Apostoła jest niezmiernie potrzebne współczesnemu światu, który gubi świadomość tego, czym jest miłość. Miłość bowiem została niestety bardzo ośmieszona, zubożona. Lansuje się pseudomiłość chociażby w postaci akceptacji nieuporządkowanych relacji osobowych. Młodzi ludzie oczekują miłości ze strony rodziców, oczekują szacunku. To bardzo znamienne, że właśnie młodzi ludzie tak chętnie garną się do papieża, który mówi o miłości. I to nie tyle w sensie tym afektywnym, uczuciowym, ale mówi o miłości jako pewnej filozofii i sposobie życia. Przypomnienie właśnie, że Bóg jest miłością, pokazuje nam właściwy fundament naszego życia chrześcijańskiego. Miłość to podstawa życia duchowego. Jeżeli nie ma miłości, nie ma duchowości, nie ma życia chrześcijańskiego, nie ma cywilizacji, owej cywilizacji miłości, o której mówił Jan Paweł II. Właściwie wszystko staje się bez sensu, jeżeli zabraknie świadomości, że Bóg jest miłością. I tę prawdę papież przypomina. Może trzeba czasu, może upłyną dziesięciolecia, kiedy z perspektywy czasu docenimy, jak przełomowym jest to przypomnienie tak oczywistej dla chrześcijan prawdy, że Bóg jest miłością. Podobnie rzecz ma się z nadzieją. Jan Paweł II w adhortacji Ecclesia in Europa mówił o chorobie, która trawi społeczeństwo europejskie, zwłaszcza społeczeństwo europejskie, choroba horyzontalizmu, która polega na utracie nadziei, na zredukowaniu, sprowadzeniu do horyzontu doczesnego wszystkich wymiarów życia. I Jan Paweł II pokazuje, jak dalekie są i fatalne konsekwencje właśnie utraty nadziei. W odpowiedzi na to papież Benedykt daje nam encyklikę Spe Salvi, że nadzieja nas może zbawić, że w nadziei jesteśmy zbawieni. I znowu pokazanie tej perspektywy nadziei, która ma wymiar zarówno doczesny, ale przede wszystkim wymiar wieczny. To także dla duchowości, dla życia chrześcijańskiego niezwykle ważna sprawa, która wymaga wielu studiów, wiele refleksji. Również przełożenie problematyki miłości, o której wspomniałem, na życie społeczne znalazło wyraz w encyklice Caritas in Veritate. To także ważna rzecz dla życia duchowego i dla życia chrześcijańskiego, bowiem często miłość rozumiana jest tylko w tym wymiarze jednostkowym, indywidualnym. Tymczasem ona przekłada się na szeroko pojęte życie społeczne, o czym właśnie mówi papież w encyklice Caritas in Veritate. Szczytem miłości jest Chrystus, który daje siebie w Eucharystii. To papież przypomniał we wspomnianej adhortacji Sacramentum Caritatis. Eucharystia jest sakramentem miłości. Tam właśnie uczymy się miłości, tam tej miłości doświadczamy, tam odnajdujemy sens naszego życia. No i wreszcie ostatni dokument, Verbum Domini, poświęcony Słowu Bożemu, to także potężna dawka inspiracji dla życia duchowego, dla życia chrześcijańskiego. To pokazanie, jak ważną dla nas jest sprawa pochylania się nad Słowem Bożym, które zawiera całą prawdę objawioną o Bogu. Chrześcijańskie życie, chrześcijańska duchowość, która będzie oderwana od Słowa Bożego, niczym się nie różni od proponowanych różnych duchowości laickich, duchowości naturalistycznych czy dalekowschodnich. Więc tylko w tych paru punktach już widać, jak ważny był to pontyfikat dla życia Kościoła. Stąd wszelkie te oceny o charakterze takim socjologicznym po prostu są żałosne, są bezsensowne. Ważne jeszcze jest zauważyć to, że postawa papieża, pełna pokory i służby, to także konkretny wzór do naśladowania, jeśli chodzi o nas, ludzi wierzących, zwłaszcza ludzi, którzy piastują różnego rodzaju urzędy i funkcje społeczne. Znamienne było to, co papież powiedział w ostatnią niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański, który był ostatnią tego typu formą spotkania z wiernymi, że usuwa się w cień, usuwa się w klauzurę po to, aby służyć modlitwą. To mi przypomniało postawę Mojżesza, który z góry patrzy, jak naród wybrany toczy zaciętą walkę o przetrwanie z Amalekitami i modli się za swój naród. Nie uczestniczy bezpośrednio w tej walce, ale modli się do Boga o zwycięstwo. Jego słabnące ręce podpierają dwaj kapłani, Aaron i Hur, do skutku, aż do momentu, kiedy zostało odniesione całkowite zwycięstwo. Czy my właśnie nie powinniśmy naszego Mojżesza, Mojżesza naszych czasów, papieża Benedykta XVI, który odchodzi na ową górę przemienienia, aby modlić się za Kościół, aby mu służyć swoim cierpieniem, swoją starością, swoją modlitwą, czy nie powinniśmy jak owi Aaron i Hur wspierać, aby dokonało się prawdziwe zwycięstwo miłości we współczesnym świecie?
A jak ksiądz profesor odebrał rezygnację Ojca Świętego Benedykta XVI?
Tak jak wszyscy, byłem tym zaskoczony, ale pomyślałem sobie, że to jest na pewno przemyślana decyzja, że nie wypływa ona z jakichś czynników zewnętrznych, nie wypływa z lęku czy z bezsilności, jak próbuje się nam wmawiać. Odebrałem to jako pewną nowość w Kościele, jako też akt wielkiej odwagi, mając świadomość, że ta decyzja będzie przecież komentowana przez wszystkich na całym świecie. Jak bardzo trzeba być odważnym, aby mając świadomość, że to wywoła potężny rezonans społeczny, żeby podjąć taką decyzję. I ufam, że dokonała się ta decyzja pod wpływem Ducha Świętego i przyniesie błogosławione owoce w życiu Kościoła. Może tego nie jesteśmy w stanie w tej chwili zobaczyć, ale i nie jesteśmy też przyzwyczajeni do takiego wydarzenia. Niemniej ufam, że będą z tego daleko idące owoce. Podobnie jak z innej, pozornie przeciwnej decyzji błogosławionego Jana Pawła II, któremu sugerowano abdykację, ale papież pozostał do końca, pokazując światu wartość cierpienia. Tamta decyzja miała swój sens i teraz widzimy, jak bardzo była słuszna, jak bardzo była mobilizująca i inspirująca dla świata. Sądzę, że i ta decyzja przyniesie podobne owoce.
Bardzo dziękujemy. To były wypowiedzi księdza profesora Marka Chmielewskiego, kierownika Katedry Teologii Duchowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.